Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry panie prezydencie, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Cieszę się, że się świetnie słyszymy. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że pan jest za ochroną życia choinek i nie postawi pan w mieście ciętej choinki, bo cięta i za drogo. No i się posypała fala hejtu, włącznie z pogróżkami. Pan się trochę obawia o swoje bezpieczeństwo w związku z tym? Czy się pan już przyzwyczaił?
No, mam grubą skórę, tyle lat już ten hejt obowiązuje, on nie tylko mnie dotyczy, bo pamiętam po jednej z naszych rozmów, że niestety on dotknął również panią redaktor.
To jest a to pańscy obrońcy.
Powszechne. No niestety, no i też bardzo nad tym ubolewam i to potępiam i myślę, że musimy znaleźć takie mechanizmy, żeby ten hejt solidarnie eliminować, ale jak się dolewa oliwy do ognia i szuka się sensacji, no to niestety później mamy to, co mamy.
Ale choinka będzie, prawda?
Choinki są już od kilku dni udekorowane, ubrane. Lodowiska jeszcze nie ma, bo mrozimy, bo jest pogoda zbyt niezimowa, więc w najbliższych dniach uruchomimy lodnisko. Lodowisko. Lotnisko mam nadzieję, że nie. Lodowisko i będziemy się cieszyć wszyscy tym zimowym czasem, chociaż śniegu brak.
A pan jeździ na łyżwach?
Jeździłem 25 lat temu, wczoraj obliczyłem, jak dawno to było.
I co teraz?
I mam nadzieję, że tak jak jazdy na rowerze, na łyżwach jazdy się nie zapomina. Sprawdzę to za kilka dni.
No, to trzymam kciuki, bo to chyba nie jest dokładnie tak jak z rowerem. Z moich doświadczeń wiem. Panie prezydencie, to jest rok pańskiego rządzenia w Słupsku. Chciałabym, żeby pana zapytać, jak pan to ocenia? Co było sukcesem, a co porażką? Taki bilans roczny.
Myślę, że przede wszystkim dużym sukcesem było to, że po pierwsze miasto zaczęło funkcjonować w sposób bardziej transparentny, otwarty. Wszystkie moje decyzje są jawne, a przez to odzyskujemy zaufanie mieszkańców naszego miasta do władzy, dajemy szansę do współdecydowania na partnerskich zasadach. I drugą sprawą zwrócenie uwagi na miasta małej i średniej wielkości, że dzisiaj ta zasada konstytucyjna zrównoważonego rozwoju niestety w praktyce nie jest realizowana. I dzisiaj cała Polska dyskutuje o tym, co się dzieje w Słupsku, także o choince, ale także o poważniejszych sprawach związanych na przykład z finansami i zwracamy uwagę także skutecznie, pamiętamy, że Słupsk dostał wsparcie finansowe od rządu, na to, że coś jest nie tak, że ta zasada zrównoważonego rozwoju nie do końca w praktyce się realizuje, a porażka, to oczywiście myślę, że nadal musimy ustabilizować sytuację finansową. Przyjęliśmy projekt budżetu, który po raz pierwszy od wielu, wielu lat zakłada nadwyżkę. Udaje nam się wyprowadzić miasto powoli na prostą z tego kryzysu, ale kryzys nadal trwa i to jest nadal gaszenie pożaru, a nie ustabilizowanie sytuacji.
Część osób na pewno się pan naraził, tak jest pewnie zawsze. Ten lokalny biznes chyba nie jest zachwycony pańskimi rządami, a to za sprawą podnoszenia podatków. Pamiętam też, że krytykowano podwyżkę opłaty parkingowej, a to tak naprawdę na lokalnym biznesie w dużej części opiera się funkcjonowanie takiego miasta. Wielu miast, ale myślę, że też szczególnie takiego miasta jak Słupsk.
Podczas roku mojej kadencji w Słupsku powstało ponad 600 firm. Taki jest bilans ostateczny po tych firmach, które się też zlikwidowały i bezrobocie spadło o ponad 3%. Jak ktoś mi mówi w tej sytuacji, że dzieje się źle firmom w Słupsku, to ja pytam, pokażcie mi konkretne dowody na to. Co więcej, chciałbym przypomnieć, że Słupsk jest chyba jedynym miastem w północnej Polsce, gdzie podatki nie były podnoszone mniej więcej od 18 lat. Przez ostatnie lata Słupsk właśnie na tym, że w porównaniu do takiego Koszalina czy wielu innych miast porównywalnej wielkości miał po prostu bardzo niskie podatki. My mieliśmy niższe podatki niż, i nadal zresztą mamy, niż w ościennych gminach, tych małych gminach wokół Słupska i tam ten biznes się też rozwija. W Koszalinie się biznes rozwija, firmy wyrastają jak grzyby po deszczu, podobnie zresztą jak w Słupsku, wygląda to całkiem nieźle. Więc ja pytam, pokażcie mi dowody na to. Chętnie porozmawiam na ten temat. Słupsk też musi z czegoś czerpać dochody. No, od wielu lat te dochody były nieproporcjonalne do wydatków. Ja je muszę ustabilizować. Nie ma innej metody. Możemy tutaj dyskutować o kwotach. Chciałbym przypomnieć, że opłata parkingowa została podniesiona tylko i wyłącznie za pierwszą godzinę o 50 groszy, bo wynosiła 50 groszy. No nie ma takiego miasta chyba tej wielkości w Polsce, gdzie płaciłoby się za pierwszą godzinę 50 groszy, pierwsze pół godziny 50 groszy, więc te proporcje kompletnie były zachwiane.
Będą w Słupsku także zmiany w oświacie. To się nigdy, albo prawie nigdy nie podoba.
Nie podoba się, ja się nie dziwię, bo to budzi emocje, jest pewnie przywiązanie do tradycji szkoły, do miejsca. To jest naturalne i ja to rozumiem, tylko że w ciągu 10 lat w słupskich szkołach ubyło 10 tysięcy uczniów, a system oświaty się nie zmienił przez te lata. Nadal mamy porównywalną liczbę szkół, placówek oświatowych i ja jako odpowiedzialny włodarz miasta, które wydaje 170 milionów złotych na samą edukację w mieście, no muszę podejmować tutaj działania. Podejmuje je Gdynia, 18 szkół tam będzie reorganizowanych, podejmują je wszystkie inne miasta w Polsce. Nie widzę powodu, dla którego, dla racjonalizacji tej sieci edukacji, podnoszenia jakości nauczania powinienem to zrobić. Pewną niegospodarnością byłoby pewnym, no niezrozumiałe byłoby pewnie, gdybym też tej sfery nie próbował w jakiś sposób porządkować i systematyzować i zracjonalizować.
Panie prezydencie, jak się układa pańska współpraca z władzami województwa pomorskiego? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, co pan zamierza wraz z prezydentem Koszalina jakoś naciskać na rząd, na posłów obecnie rządzących, by te prace dotyczące powstania województwa środkowo-pomorskiego przyspieszyły?
Współpraca z władzami wojewódzkimi układa mi się bardzo dobrze. Kończymy właśnie kolejne projekty, koniec roku podsumowujemy je, kończymy, rozliczamy i chciałbym podziękować za to panu marszałkowi Strukowi, bo ta współpraca naprawdę wygląda bardzo dobrze. Nie mam tutaj żadnych problemów. Oczywiście jest problem systemowy, pewnej izolacji naszego miasta. Jak popatrzymy per capita na to, ile ściąganych jest środków do Trójmiasta, do Gdyni, Sopotu i Gdańska, no to my niestety jesteśmy daleko, daleko w tyle. I to jest niezrozumiałe dla mieszkańców mojego miasta i regionu słupskiego. Podobnie jest z Koszalinem i dlatego łączy nas pewna solidarność w tej biedzie, w tej izolacji, także jeśli chodzi o rozdział środków finansowych. I chcielibyśmy, że zamiast rozmawiać o województwie środkowo-pomorskim, i tutaj widzę, że to wywołuje sporo emocji, żeby Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki zaczęli w końcu poważnie rozmawiać na temat sytuacji pewnego rodzaju kryzysu, jeśli chodzi o sytuację społeczno-ekonomiczną naszych regionów.
Jeśli chodzi o rząd, to jakie oczekiwanie? Jednak mimo wszystko konsultacji i referendum?
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim obiecywał, że zmieni sytuację właśnie miast małej i średniej wielkości. Ja dlatego kibicowałem bardzo i kibicuję nadal zresztą pani premier Beacie Szydło, licząc na to, że po tej erze rozwoju wielkich metropolii nastąpi era rozwoju miast średniej wielkości, takich jak Słupski, Koszalin. Żeby z tego stołu pańskiego, tych sytych miast, spadło coś dla tych chudzielców, którzy czekają na swoją strawę i bardzo mi na tym zależy. I liczę tutaj na przychylność także władz wojewódzkich, żebyśmy usiedli razem i przygotowali pakt dla Słupska i Koszalina. I ze strony województwa zachodniopomorskiego i ze strony województwa pomorskiego, bo nie będzie zrównoważonego rozwoju i czy województw, czy całego kraju, jeśli nie znajdziemy odpowiednich mechanizmów dla wsparcia tych biedniejszych niestety regionów.
Mechanizmów i kasy, jak rozumiem.
No oczywiście, że tak, ale to nie tylko chodzi o kasę. No przecież likwidowane są na przykład połączenia kolejowe. My dzisiaj w Słupsku mamy jakieś 8% tych połączeń, które ma Gdańsk. 8%. A przecież jeśli chodzi o ludność, to nie jesteśmy 8-procentowym miastem w porównaniu z Gdańskiem. No coś jest nie tak. Gdzieś te proporcje zostały znów zachwiane. I ta izolacja naszego regionu postępuje. Wszystkie raporty pokazują, że i Koszalin, i Słupsk są najbardziej zmarginalizowanym regionem, jeśli chodzi o infrastrukturę transportową w naszym kraju. I rządzący tego do dzisiaj nie zmienili, a co więcej, coraz bardziej nas izolują. I ja na to przyzwolenia nie daję i nie będę milczał. Będę pukał wszędzie, pojadę wszędzie, nie tylko do Las Vegas, ale nawet do Warszawy i Gdańska.
A propos tego
Las
Vegas.
I nie pozwolę na tą marginalizację.
Jedno pytanie, bo jak rozmawiam tutaj w studiu z politykami, także z dziennikarzami, to się dosyć często pojawia taki zarzut, że pan jest ciągle w podróży. Że zarzut w tym kontekście, że zamiast w Słupsku, to Robert Biedroń ciągle jest w podróży. A to Paryż, a to Stany Zjednoczone, a to Las Vegas.
Pani redaktor kusiła mnie, żebym przyjechał do Gdańska wczoraj. Mam na to dowód. Kusiła. Nie przyjechałem do pani redaktor. Chciała mnie pani zmusić.
Gdańsk to nie Las Vegas, troszkę bliżej.
Ja racjonalizuję swoje wydatki. Chciałbym pani redaktor powiedzieć, że w porównaniu z 2014 rokiem i wyjazdami mojego poprzednika wydałem o 40 tysięcy mniej.
Dobrze,
zaoszczędziłem dużo. No nie dobrze, pani redaktor, bo są konkretne argumenty.
Dobrze, że pan oszczędzi.
A przywiozłem 10 milionów złotych od pani premier Ewy Kopacz. Rozpoczęliśmy współpracę.
Nie pani premier sama panu przywiozła?
No i ja też tam byłem kilka razy przecież. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Microsoft, Samsung, Apple. Są konkretne efekty tej współpracy w postaci klas Samsunga czy Microsoftu. Fundacja Wiewiórka, profilaktyka stomatologiczna. Wiele doświadczeń, o których państwo sami piszecie, pytacie mnie o to. Ja, jeśli trzeba będzie pomóc mojemu miastu, pojadę nawet na Antarktydę i tam przywiozę coś dla mojego miasta.
No ale z Las Vegas chyba z konferencji Światowej Środowiska LGBT, to trudno byłoby przekonywać Słupszczan, że pan coś przywiózł.
Ale przywiozłem, pani redaktor, dobre praktyki. Byli tam burmistrzowie z prawie każdego kontynentu. Nawiązałem współpracę, dobre praktyki. Między innymi na przykład organizujemy w ramach właśnie jako pokłosie tego pobytu wyjazd przedsiębiorców ze Słupska do Stanów Zjednoczonych, nawiązywanie współpracy właśnie wymiany handlowej. Ja staram się z każdego wyjazdu coś przywieźć, pani redaktor. Chciałbym przypomnieć, że ten wyjazd nie kosztował ani złotówki.
Tak, organizatorzy pokrywali.
Trzeba o tym mówić.
Wybiera się pan w ramach tego podróżowania jutro mają na manifestację organizowaną m.in. przez Komitet Obrony Demokracji w Warszawie. Tu chciałabym nawiązać do oceny tego, co się dzieje obecnie w ogólnopolskiej polityce. Jak Robert Biedroń, prezydent Słupska, ze Słupska ocenia to, co się dzieje teraz?
No, myślę, że przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że Polacy kompletnie za bardzo się tym nie interesują, bo dzisiaj te nastroje są tak bardzo napięte i to nie tylko ze względu na sytuację polityczną, ale także na te emocje związane z uchodźcami, z tą biedą, rozwarstwieniem, które też jest w naszym kraju, że są w stanie niestety zrzec się części wolności na rzecz takiego quasi demokratycznego państwa, jak na Węgrzech czy w Turcji. Tak się dzieje w całej Europie. Wygrana Marine Le Pen we Francji to potwierdza niestety, także tych dojrzałych właśnie demokracjach jak Francja. Ja się bardzo tego boję, bo dzisiaj może my tego nie odczuwamy na własnej skórze, ale wcześniej czy później Kaczyński przyjdzie też po tego przeciętnego Kowalskiego czy Nowakową, zapuka do ich drzwi. W takim sensie, że ktoś będzie musiał za to zapłacić, że państwo autorytarne rządzi się swoimi regułami. W państwie autorytarnym wolność jednostki jest drugorzędna wobec woli lidera. I myślę, że jeśli liderowi ta jednostka się nie spodoba, to on zapuka o 6 rano do naszych drzwi.
No dobrze, ale państwo autorytarne, czy to nie przesadna ocena?
Nie przesadna, bo dzisiaj cała władza jest skupiona w rękach jednej osoby, Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent, premier, rząd, Trybunał Konstytucyjny.
Taka jest konsekwencja demokratycznych wyborów.
Ale wie pani, Hitler też dochodził do władzy w demokratycznych wyborach. To nie były żadne zamachy stanu. Hitler dochodził do władzy, chciałbym przypomnieć, w demokratyczny sposób, krok po kroku.
Myśli pan, że to jest adekwatne porównanie?
Oczywiście, że Jarosław Kaczyński nie jest Hitlerem, ale metody, które są stosowane dzisiaj w Polsce, przypominają te z lat 30. III Rzeszy. No, retoryka podziałów, retoryka nienawiści przypomina tę, która wtedy, proszę sobie poczytać podręczniki historii. To jest wyjęte żywcem z tych czasów. Ja uważam, że dzisiaj tego typu marsze to jest bicie na alarm, ale biją elity. Biją elity, bo głodny lud mówi, przez lata nas zaniedbywaliście. Przez lata PO i PiS żywiły się swoją krwią, eskalując konflikt w naszym kraju, a problemy społeczne, problemy ekonomiczne pozostawiając z boku. I dzisiaj wszyscy za to zapłacimy cenę niestety, bo dzisiaj PiS ukąsiło gorzej Platformę Obywatelską i ta krew niestety się leje. Obawiam się, żeby nie było za późno.
Z tą krwią to już... To tu postawmy kropkę, jeśli pan pozwoli. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Pozdrawiamy Słupsk.
Dziękuję, pozdrawiam ze Słupska.
Rozmowa kontrolowana.